muzyka.
Ja mam na imię Mateusz i zapraszam Cię na kolejne wydanie podcastu Misja Muzyka. Podcastu, w którym rozmawiam z osobami ze świata muzyki, czyli jak promować swój zespół, jak promować swoją twórczość i jak osiągać te mityczne sukcesy na tym polu. W tym wydaniu obszerna rozmowa z Tomaszem Mikinką i Krzysztofem Korczakiem, czyli połową łódzkiego zespołu Konkubent. Konkubent w mojej ocenie to dojrzały projekt ze spójnym brzmieniem i agresywnymi planami na ekspansję na rynek muzyczny. O tym, jak robić, żeby dobrze brzmieć i czy początek jest ważniejszy niż koniec, posłuchacie w tej rozmowie. Zapraszam do słuchania. Jestem na sali prób zespołu Konkubent i rozmawiam z...
Tomek Mikinka, wokalista, gitarzysta.
Krzysiek Korczak, gitarzysta.
Cześć chłopaki. Zespół Konkubent. Ja obserwuję tak waszą karierę od momentu, jak usłyszałem, że Krzysiu właśnie się związał z Konkubentem. W waszą muzykę uwierzyłem po koncercie w New Yorku, kiedy mogłem posłuchać was od początku do końca. I rzeczywiście to gra, co mnie urzeka w waszej twórczości, i tak od strony też organizacyjnej, to, że przede wszystkim dajecie koncerty i jest was w Łodzi pełno. Teraz graliście koncert w październiku i teraz jeszcze w listopadzie i to wszystko koncerty są łódzkie, więc koncerty w Łodzi widzę macie pochytane. Jak to się w ogóle wszystko zaczęło z tym Konkubentem i od kiedy można powiedzieć, że Konkubent no jest?
Jeśli chodzi o historię, no to powiem ci tak, to co wiem, jak gdyby z kwestii takich typowych, no ogół słuchaczy nie interesuje historia zespołu, że tam Mietek z Waldkiem się spotkali i sobie zaczynali grać, to nikogo nie interesuje. Interesuje ludzi, jaka jest muza i jak to się sprawdza na koncertach. A to z kim, kiedy klepnął piwo, z jakiej klasy, czy razem chodzili, czy mieli wspólną dziewczynę i się o to pokłócili, nikogo to nie obchodzi.
Hashtag nikogo.
Krzysztof Korczak 2018.
Paulo Coelho. Bardziej też chciałem się skupić trochę na tym zarządzaniu. Rozmawiałem tutaj z Krzysiem, obserwuję, jak to wszystko działa. Jak to w ogóle macie w zespole porobione? Kto jest od noszenia sprzętu, kto jest od główkowania, a kto generalnie jest od bycia gwiazdą?
Wiesz co, no, jak każdy zespół, tak samo jeśli chodzi o, nie wiem, piłkę nożną, jak koszykówkę, baseball, czy cokolwiek, jakikolwiek inny sport, czy pasję, którą się uprawia, zespół tworzą ludzie, którzy są zaangażowani w równym stopniu. I myślę, że każdy zespół jest tak mocny, jak jego najsłabszy punkt. Dlatego uważam, że jak my akurat, jeśli chodzi o ten podział, to nie mamy takich sztywnych reguł, typu, nie wiem, ty nosisz sprzęt, a ty jesteś od czegoś tam. Tylko wszyscy w równym stopniu angażujemy się w sprawy zespołowe. Ale jeżeli mam już tutaj, że tak powiem, zdradzać takie bardziej intymne nasze jakieś tajemnice, no to wygląda tak, że każdy z nas jest oczywiście wspaniałą indywidualnością i każdy z nas ma umiejętności w innej dziedzinie. Jeden jest lepszy w organizacji, drugi jest lepszy w takim no właśnie siłowym podejściu, trzeci jest lepszy w wymyślaniu numerów, a czwarty na przykład zawsze najwięcej zaprasza ludzi na koncerty, tak? Mówię to zupełnie przykładowo, to nie jest tak, że to teraz wymieniłem jakby cztery charakterystyki. Dokonaliśmy tego podziału dość zdrowo. Tak mi się przynajmniej wydaje, dlatego że tak jak zespół teraz działa, faktycznie nigdy tak jeszcze dotychczas nie było. Czyli gramy dużo koncertów, udaje się faktycznie to załatwiać, to jest okupione strasznie ciężką robotą Krzyśka, który zajmuje się tymi rzeczami w zespole, czyli organizowaniem koncertów, dogadywaniem terminów, dogadywaniem miejsc, pisaniem do tych ludzi, pisaniem o supporty. To jest potworna praca, to jest potworna ilość maili, którą się wysyła, z telefonów, które się wykonuje, ogromna odpowiedzialność i stres, bo zawsze w takich sytuacjach w ostatniej chwili, wiesz, jedziemy na koncert, każdy z nas ma rodzinę, każdy z nas ma swoją pracę taką normalną i angażujemy swój czas, którego de facto nie mamy. Często jest tak, że ludziom się wydaje, że koncert to jest sytuacja, w której zaczynamy odpalać piwo na barze, płacimy za bilet i słuchamy koncertu pod półtorej godziny, idziemy dalej się bawić i to jest koncert. Natomiast koncert wygląda tak, że my po pierwsze spotykamy się tutaj na sali w tygodniu po to, żeby próbować, żeby potem ostatecznie na koncercie faktycznie to wyszło tak, jak trzeba. Ale przede wszystkim, jeżeli koncert trwa godzina 15, jeśli chodzi o słuchanie, a gramy go w Łodzi i występujemy na przykład o 20:30 zaczyna się koncert, to my spotykamy się na sali o 16. Od tego się zaczyna nasza droga. Rozstajemy się o godzin 2 w nocy. Więc to jest 8, 9, 10 godzin? czasami 10 godzin poświęconych na noszenie sprzętu, rozstawianie się na scenie, ustawianie mikrofonów, soundcheck, sprawdzanie, jak to wszystko brzmi, czy to funkcjonuje, czy każdy jest, czy każdy ma sprzęt, jazda, pakowanie itd., itd., itd. To jest po prostu naprawdę potworna praca i ona trwa bardzo długo. To jest jakby druga rzecz. No i tak jak mówię, jest tak, że na przykład niektórzy z nas mają talent organizacyjny, jak przychodzi do sytuacji typu, nie wiem, nagrywamy numer albo klip, to ta osoba zajmuje się organizowaniem, żeby były te wszystkie miejsca dograne, żeby byli ludzie, żebyśmy byli wtedy na miejscu itd., itd.
Też co ważnego powiedziałeś, to to, że właśnie brzmienie, tak, sprawdzanie, jak można usłyszeć to brzmienie i tak dalej. Ile pracowaliście, bądź pracujecie ciągle na to, żeby osiągnąć według mnie dosyć dojrzałe brzmienie? Mówiąc dojrzałe brzmienie, mam tu na myśli, że idąc na wasz koncert, tak, wiem, że dostanę przemyślany produkt, tak, czyli po prostu wszystko gra tak, jak to powinno grać. Jest jakiś ruch sceniczny, tak, ta muzyka jest spójna z ruchem scenicznym, jakby z wizerunkiem i tak dalej, i tak dalej. Ile czasu na to poświęcacie, bądź poświęciliście? Ja myślę, że poświęcacie jest dobrym słowem.
To myślę, że tutaj wypowiemy się obaj. Ja tutaj trochę tylko jakby opowiem zupełnie o sobie, jako o mojej roli jako bycia gitarzystą w zespole. Bo oprócz tego, że śpiewam, też jakby przede wszystkim gram. I ja nie ukrywam, że nigdy nie ma sytuacji, w której jestem w 100% zadowolony. Czyli nigdy nie ma sytuacji, w której już wykupiłem wystarczającą liczbę efektów, albo, że tak powiem, sprzedałem wszystko, zostawiłem sobie dwa i potem znowu dokupuję 20 innych. Albo na przykład z brzmienia wzmacniacza, albo gitary i tak dalej, ponieważ no, nigdy nie miałem sytuacji, w której grałem w zespole tak na poważnie i w ciągu 2 lat miałem chyba 6 gitar już w tej chwili, także... I cały czas szukam. To jakby też powoduje ruch, że mnie to bardzo interesuje. Jeśli szukam jakichś treści na YouTubie, to najczęściej są to treści związane właśnie z kreacją brzmienia, jakie efekty dają możliwości, jak to wygląda studyjnie, jak to wygląda produkcyjnie, jak to zabrzmi na scenie, czy to jest spójne przede wszystkim, jeśli chodzi o pasma z Krzysiem, czyli często spotykamy się na sali tylko we dwóch po to, żeby ustawiać w ogóle brzmienia gitar same, a potem brzmienia całe w miksie razem z całym zespołem. Często na przykład przyjeżdżam na salę sam, i puszczam sobie, mam nagrane nasze próby na dyktafon, puszczam sobie te próby przez paczki, przez nagłośnienie i gram do tego, patrząc, czy moja gitara się wybija, czy się chowa, czy jest bardzo odstająca, czy jest za dużo góry i tak dalej, i tak dalej. To są takie już kwestie stricte techniczne, ale myślę, że ludzi, których to interesuje, powinni sobie zdać sprawę z tego, że to jest znowu kolejna część ogromnej pracy, jaką trzeba niestety wykonać, bo podejście na zasadzie jakoś to będzie, albo ukręcimy się na scenie, albo zobaczymy, jak to będzie na soundchecku, ponieważ jeszcze, co jest bardzo ważne, każda sala brzmi inaczej. Każde otoczenie brzmi inaczej. Będzie więcej okien w pomieszczeniu, w którym gramy i nasze brzmienie będzie diametralnie inne. Na przykład ta sala ma to do siebie, że ona tutaj bardzo dudni, tu jest bardzo dużo dołu. Na przykład jak gra bas, gra stopa, i nasze gitary praktycznie są suche, nie ma nic. Jedziemy na sztukę, mamy wrażenie, że jest za dużo dołu i się okazuje, że jest go za mało, trzeba się odkręcić. I też nie bać się tego, żeby pobawić się trochę podłogą na soundchecku, żeby pobawić się trochę wzmacniaczem, żeby troszeczkę, nie wiem, dać czegoś więcej lub mniej i mieć na to czas. Czyli żeby koledzy byli na tyle dojrzali też, żeby pozwolili na to, że słuchaj, ja potrzebuję sobie ustawić teraz poziomy, więc dajcie mi tam te, nie wiem, 6 minut, żebym po prostu sobie mógł troszeczkę pograć głośno i brzmieć tak, jak potrzebuję. Myślę, że to jest wypadkowa też takich wszystkich po prostu doświadczeń i tego, że mnie to po prostu bardzo interesuje. Bardzo mnie to zajmuje, jak to jest, że od kostki, przez palce, przez struny, przez przetworniki, przez rodzaj drewna, z jakiego wykonana jest gitara, łącznie z lakierem, jakim jest pomalowana i stopniem zużycia tego lakieru, jakością kabli, jakością złącz i długością kabli w podłodze, ilością efektów, czy tam są bufory i tak dalej, że to wszystko są rzeczy, które mają znaczenie i trzeba nad tym pracować, czyli od samego początku zdawać sobie sprawę ze wszystkiego, tak, czyli znać swoje graty. Powiedziałeś jeszcze na temat tego, że nasze brzmienie jest dojrzałe pod tym względem, że to jest wszystko przemyślane. Rzeczy, które mówimy pomiędzy numerami, które mówię pomiędzy numerami, ja musiałem sobie wcześniej przygotować. Często mówię na przykład je na próbach. Nie bać się tego, żeby do kolegów mówić tak jak do publiczności, dlatego że jeżeli oni zaczną reagować, ja się będę bał, ja się będę obawiał, no to jak mi ludzie zaczną reagować, to ja się w ogóle zapadnę pod ziemię, a ja muszę być pewny siebie. I też mieć ten kontakt, że jak ludzie zareagują tak lub inaczej, to ja muszę być na to przygotowany, że to się już kiedyś zdarzyło. Często koledzy mnie wygwizdują na sali po to, żebym po prostu czuł, Nie był zaskoczony, że jeżeli to się zdarzy, nie wypadł z roli i po prostu szedł dalej. Mamy taki zwrot faktycznie, że nasze koncerty są mocno energetyczne i takie, że są, że jest po prostu bardzo dużo się dzieje i na scenie, i w muzyce. I myślę, że to jest bardzo ważne dzisiaj, że żeby się przestać smyrać, przepraszam za wyrażenie, po jajach, a zacząć naprawdę troszeczkę przywrócić do łask prawdziwego rock'n'rolla i to, że to jest muzyka, która przede wszystkim właśnie wynika z takiej troszeczkę naszej takiej dzikiej natury i takiego podejścia, że jest piątek wieczór, chcemy się przyjść pobawić, tak? Fajnie, że można pograć muzykę i to jest okej, ale przede wszystkim najważniejsza jest energia i takie nasze zaangażowanie.
Znaczy wiesz, to co mówił Miki, to tak naprawdę trzeba przełożyć na godziny pracy. No to są godziny pracy. Jakość sprzętu jest ważna. No dzisiaj żyjemy w takich czasach, że już nie masz możliwości jak gdyby grać gdzieś, gdzie grasz no, na gratach, które jakościowo twoje brzmienie jest nieprzemyślane. No bo konkurencja jest tak duża, że no musisz wyjść z kapelą, która brzmi dobrze. No, a to brzmienie poza umiejętnościami, które są ważne, jest schowana też w gratach, które masz. No i tutaj niestety zaczyna się ta droga, która boli wszystkich, no, jakości tych gratów. Nie? No, jeżeli zagrasz jedną, drugą sztukę, gdzie zabrzmisz źle, to na czwartą cię nie wpuszczam. Po prostu. To jest kwestia też jak gdyby przemyślenia brzmienia. My nad brzmieniem cały czas pracujemy, wiesz. Idziemy gdzieś na jakieś warsztaty, któryś z producentów mówi, słuchaj, ja bym tu zrobił takie, a nie inne brzmienie, nie? A ty nie możesz powiedzieć, zresztą to byłoby niekonstruktywne, gdybyś powiedział, że słuchaj, ale moje brzmienie mi się podoba, ono jest fajne i ja tak będę brzmieć. No nie. Jeżeli ktoś ci coś mówi, no to warto się nad tym zastanowić, nie? Słuchaj, no to coś trzeba zmienić, nie? Temu służy cała nauka z brzmieniem.
Tak, jeszcze, ja bym się jeszcze na sekundę przy tym brzmieniu zatrzymał, bo myślę, że to jest taka rzecz, która jest bardzo ważna, dlatego że jakbyśmy zestawili ze sobą 5 takich samych kapel z tego samego gatunku muzycznego, niech to nie będzie punk rock czy muzyka alternatywna, która jest jeszcze szersza chyba, to każdy z tych zespołów będzie miał swoje konkretne brzmienie. I teraz jak to zdefiniować, co to jest tak naprawdę brzmienie? Że tak powiem, to jest nasza jakaś tam wrażliwość słuchowa na to, co się dzieje w całości, prawda? I nie ma demokracji w zespole, ktoś musi być dyktatorem, ktoś musi mówić, słuchaj, mniej basu. Albo nie, przesteruj ten bas. Albo posłuchaj, nastrój te bębny do jasnej cholery, tak? My gramy, nie wiem, pół tonu niżej, przestrój te strony, przestrój te bębny pół tonu niżej. Często okazuje się, że na przykład bębniarz wtedy mówi, a to się bębny stroi? I wiesz, takie podejście, że zaczynamy pracować w studio, zaczynamy pracować gdzieś tam z nagraniami i takie rzeczy zaczynają wychodzić, bo koncert w słabych warunkach akustycznych, w słabych warunkach nagłośnieniowych, jak jest głośno, jest dużo przesteru, dużo się dzieje, raczej nie powinno być kłopotów, nikt nie powinien niczego zauważyć. Natomiast w sytuacji, w których jesteś sterylny w studio, nagrywany jest twój ślad, musisz doskonale zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje. Czyli jak na przykład prosi cię, nie wiem, producent czy realizator, czy ktokolwiek o to, że słuchaj, chcę nagrać teraz twój suchy ślad, no to ma być kabel, wzmacniacz, nagrywamy na sucho i potem dodajemy efekty i ja wiem, jakie chcę. Czyli zdawać sobie sprawę z tego, co się chce osiągnąć na końcu. Nie bać się słuchać zespołów, nie bać się słuchać muzyki, nawet nowej, nie wiem, słuchać dubstepu grając rocka. Dlaczego nie? Może tam będzie rzecz, którą wyciągniesz sobie dla siebie i powiesz, kurde, mam pomysł na numer, chciałbym, żeby to było wyprodukowane tak i chciałbym ten werbel. Bo ten jest świetny, ten bym chciał bardzo w tym swoim numerze. Hip-hopowcy mają teraz takie podejście. Oni wybierają sample, prawda? Oni mają samplery, wybierają sample. Na przykład, nie wiem, jest jakiś krótki loop, 2-3-sekundowy, on jest powtarzany, do tego jest jakiś beat, ale ten beat też jest przemyślany, każda stopa jest inna, każdy hi-hat jest inny. Czasami te bębny są rozmyte, czasami są zdelayowane i tak dalej, i tak dalej. Szukać, odkrywać, drążyć temat, słuchać ludzi, być pokornym i przede wszystkim otworzyć się na to, że muzyka nie jest skończona. Brzmienie to nie jest coś, co jest skończone raz na zawsze. Nie wiem, Led Zeppelin mogą sobie powiedzieć, ale tak samo na przykład jak Stevie Ray Vaughan, który miał Dumble i Marshalle i po prostu korzystał z Tube Screamera. On miał tych Tube Screamerów, tak jak powstawały, to on miał ich cały czas coraz więcej, czyli była wersja numer 5, 6, 7 i on korzystał z każdej z nich. 5, 6, 7 kończył na 10 i tak dalej, tak? Więc to jest tak, że to jest taka nieustanna droga rozwoju i myślę, że też ten ruch powoduje rozwój. A żeby się rozwijać, nie wolno stać w miejscu. Nie wolno być nigdy zadowolonym z tego, co jest.
Tak słuchając was, tak zacząłem się zastanawiać, kiedy zaczyna się ten moment, że z takiego domowego plumkania, bądź po prostu z jakichś takich projektów muzycznych, gdzie po prostu się gra jakieś różne rzeczy, przychodzi taka refleksja, dobra, czas zrobić to na poważnie.
To zależy po prostu, jakie masz do tego podejście. Mam bardzo dużo znajomych, z którymi gdzieś tam grałem w swojej historii grania, którzy na jakimś pewnym etapie się wykruszyli. A no bo muszę znaleźć pracę, bo muszę mieć pieniądze, bo coś tam, bo i tak dalej, i tak dalej. Jak gdyby wykruszali się z tego grania i na horyzoncie tych znajomych grających jest coraz mniej, powiedzmy gdzieś tam z mojego rocznika. No, musisz mieć takie, czy traktować to jako rzecz po prostu, która jest ważna w twoim życiu. Co więcej, jeżeli ty traktujesz granie, muzykę jako rzecz, która jest ważna w twoim życiu, to ona musi być ważna zawsze. A nie, że za 5 lat ona już nie będzie ważna. Ona musi być ważna zawsze i musisz mieć taką, że zawsze to będzie istotne i ważne dla ciebie. Co więcej, jeżeli chcesz grać w fajnym zespole, to musisz zabrać kolejnych 4 takich czy 5 typów takich jak ty, którzy powiedzą ci to samo. Że dla nich to też jest ważne i za 5 lat będzie tak samo ważne, a może nawet jeszcze ważniejsze. To jest jak gdyby taka kwintesencja tego i to, a to czy potem, wiesz, ja nie wiem, czy my jesteśmy zespołem profesjonalnym, czy nie. No mam nadzieję, że gramy fajnie, więc to ludziom przyjdzie oceniać na koncertach, czy my gramy fajnie, czy nie, czy nas wygwizdzą, bo tak też bywało, czy będą się dobrze bawić, bo tak też i bywało. Bez znaczenia na to, czy będą na ciebie gwizdać, czy będą się dobrze bawić, no nieważne, trzeba uszy po sobie i jechać dalej, bo muzyka jest dla ciebie ważna i będzie ważna.
Wiesz co, ja odpowiem na to w ten sposób. Jak ktoś ma na coś korbę, to zrobi wszystko, żeby ta jego korba była sposobem jego życia. I uważam, że jeżeli ktoś osiąga sytuację, w której zaczyna żyć ze swojej pasji, to należy do 2% ludzi na świecie, którzy mogą robić to, co naprawdę kochają. I nie skorzystać z tej szansy, dlatego, że nie wiem, mam za słabą gitarę, dlatego, że mama powiedziała, że dzisiaj nie mogę pojechać, dlatego, że mój kolega powiedział, że ten numer nie jest wystarczająco dobry. To jest po prostu odebranie sobie szansy na coś wspaniałego. I ja uważam, że zespoły, które osiągają prawdziwy sukces, to są zespoły, które robią swoje bez względu na to, co się dzieje dookoła. Czyli podporządkowują swoje życie pod wizję tego, co mają do zrobienia. I teraz najlepszym sposobem na to, żeby przekonać się, czy to zadziała, czy nie, czyli takim zapytałeś o, kiedy zaczyna się ten moment, w którym robimy to na poważnie. Wtedy, kiedy zaczynasz grać pierwszy swój koncert przed ludźmi. Jeżeli tych ludzi jest 2 osoby i one się bawią, to znaczy, że to działa. Bo potem będzie ich 4, potem będzie ich 7, potem będzie ich 14, 40, 170, 1000, 10 tysięcy. To nie ma znaczenia. Każdy z zespołów zaczynał tak samo. Nikt sobie nie kupił publiczności. Nikt sobie nie spowodował sytuacji, w której wyprzedaje Atlas Arenę, tylko i wyłącznie dlatego, że jego tata albo znajomy, albo ktoś bogaty kupił, wykupił mu bilety na to, żeby ludzie przyszli. Nigdy takiej nie ma sytuacji. Zawsze to jest okupione pracą na tym najniższym poziomie klubowym, pubowym. Takiego grania po prostu, mówię, przed 15, 20, 50, setką, 200 ludzi, supportami i tak dalej. Jeżeli ludzie to kupują i my widzimy, że to działa, no to nie ma się nad czym zastanawiać. Tylko idiota by z tego nie skorzystał. Chyba, że po prostu nie chcesz. Chyba, że masz ochotę grać kluby. Okej, to też jest w porządku. Są zespoły, które grają kluby. Są zespoły, które nie mają ambicji i aspiracji, mieli możliwości podpisania potężnych kontraktów, potężnych produkcji, tak, nawet za granicą. Jak na przykład zespół Lady Punk w 80-tych latach i nie zrobili tego, nie skorzystali z tego, bo 10 miliardów rzeczy, tak? I można teraz to oceniać pod każdym, jak to, no nie, ja bym skorzystał. No nie właśnie, o to chodzi, że nie wiadomo, czy byś skorzystał. O nie chcesz chodzić w niczyich butach. Chodzi mi o to, że takie rzeczy się dzieją, takie wybory zapadają. Siedzimy na sali, spotykamy się w 4, coś idzie, gra, zaczyna, ktoś chce nas wydać, ktoś chce słuchać naszej muzyki i nagle przychodzi chłopak i mówi, słuchajcie, zmarła mi żona. Albo urodziło mi się dziecko. Albo ja wyjeżdżam do Stanów do pracy. Bo z tego żyje. No i kończy się Ameryka, tak? I to są historie, które się zdarzają na co dzień i każdemu, myślę, z zespołów prędzej czy później dochodzi do takiej sytuacji, w której no, trzeba przewartościować sobie po prostu pewne rzeczy i samym przed sobą podjąć sobie decyzję i odpowiedzieć na pytanie, co ja naprawdę chcę robić, bo jeżeli chcesz robić muzykę, to nic cię nie zatrzyma.
Wiesz, to tutaj się z tą zgodzę, bo to jest też taka kwestia, kiedy ja sobie myślę o jakimś tam swoim przykładzie. Ja zacząłem grać w zespole pierwszym, jak miałem 15 lat, czy tam 16 w liceum. Czyli zanim podjąłem decyzję, z jakiego przedmiotu będę zdawał maturę, na jakie pójdę studia, jaki zawód będę wykonywał, który zresztą wykonuję i nawet go lubię, bo to nie jest nic złego. Natomiast jeżeli ktoś się mnie zapyta, kim jestem, to dla mnie bardziej pierwotne jest bycie gitarzystą, niż tym, jaki zawód dzisiaj wykonuję. Bo to zacząłem dużo wcześniej i jak gdyby wcześniej podjąłem decyzję, że chcę być gitarzystą. Po prostu.
A jak do waszej korby odnoszą się wasi członkowie rodzin?
Szczerze, gdyby nie to, że mogę tutaj dzisiaj być, że ktoś, że moja żona pozwoliła mi na to, żeby tutaj być, no to by mnie tutaj nie było. To jest takie proste. W przyszłym tygodniu mamy taką sytuację, że gramy w piątek koncert, w sobotę jest koncert Pijamy Porno w wytwórni i w niedzielę gramy koncert. I ja na tych wszystkich trzech wydarzeniach będę, co automatycznie wyklucza mnie z życia rodzinnego, z bycia w domu wtedy, z dziesiątek milionów innych historii typu, nie wiem, wyjście ze znajomymi i tak dalej. Ja po prostu podjąłem decyzję, czy się to komuś podoba, czy nie. Czyli moje szczęście i moje samopoczucie, to czy kiedyś ktoś mnie zapyta, czy jestem szczęśliwym człowiekiem i ja będę mógł mu odpowiedzieć, że tak, zależy od tego, że ja mogę być w tych miejscach właśnie wtedy, kiedy chcę, ale to, na to składają się decyzje właśnie tych ludzi. Czyli takich ludzi, którzy nie przestają być moimi przyjaciółmi, dlatego że nie przyszedłem w sobotę z nimi na imprezę, albo że odpuściłem u rodziny kolegi, bo musiałem wtedy zagrać koncert i on to rozumie. Jesteśmy dalej przyjaciółmi nie dlatego, że nie byłem na jego urodzinach, nie? Ale dzisiaj świat się niestety sprowadza do takich sytuacji. Nie umiemy nawiązywać długotrwałych relacji z ludźmi. Dzisiaj jest bardzo prosto się rozwieść, dzisiaj jest bardzo prosto się rozstać, dzisiaj jest bardzo prosto zerwać kontakt z kimś bez w ogóle jakiejkolwiek decyzji o tym i poinformowania go nawet. Po prostu wyklucza się go ze znajomych, przestaje się obserwować jego profil. Co to ma być? To jest w ogóle dla mnie jakiś koszmar, że dzisiaj ludzie nie potrafią sobie składać życzeń przez telefon. Ktoś ma urodziny i piszemy mu na Facebooku 100 lat. 10 emotikonek. Wow. Ktoś polub dał serduszko. Ja zajebiście. To znaczy, że zaakceptował. Zaakceptował moje życzenia. Co to ma być? Gościu, pogadaj z kimś 5 minut. Zapytaj, co słychać. Stary, wszystkiego najlepszego. Super, ale co tam u ciebie? Strasznie się tego boimy, jakoś uciekamy od tego tematu. I powiem ci, że bardzo wprost przełożę to na nasze relacje w zespole, bo my przede wszystkim jesteśmy przyjaciółmi. Jak jedziemy na koncert, w którym możemy zabrać się w jeden samochód i w czterech jechać, to jest po prostu najlepsza impreza świata. Naprawdę. My potrafimy ze sobą spędzać po prostu czas non-stop i to jest wspaniałe. Byliśmy kiedyś na takich warsztatach w Ostrowie z Michałem Grymuzą i byliśmy tam 2 dni i spaliśmy tam w hotelu we czterech i po prostu to był kosmos. Jak myślę o tym, to mi się morda sama cieszy. I wiesz dlaczego? Bo po prostu spędzaliśmy ze sobą non-stop. Gadaliśmy o muzie, słuchaliśmy muzyki, każdy puszcza swoje numery. Wiesz, wymienialiśmy uwagi jakieś. Każdy z nas był zaangażowany w to tak, że niczego nikt nie musiał. To było takie oderwanie od rzeczywistości, że każdy z nas ma jakąś pracę i jak przychodzimy na próbę, bierzemy instrumenty i zaczynamy grać pierwszy numer, to uwierz mi, po 5 taktach nie ma takiego dnia zwalonego, który by od tego momentu nie był dobry. Jak wiem, że mamy próbę tego dnia, to ja od rana się już cieszę, że się spotkamy i że będziemy grali i że będzie muza. Naprawdę, to jest taka sytuacja, że i wiesz, i wtedy czujesz wewnętrznie, że nie musisz nikomu tłumaczyć, dlaczego to jest twoja pasja, nie? Po prostu, jeżeli nie umiesz odpowiedzieć komuś na pytanie, czy jesteś szczęśliwy, znajdź sobie taką rzecz, która nie będzie powodowała, że musisz na nie odpowiedzieć.
Formując się w tego konkubenta, z którym jakby teraz z częścią zespołu rozmawiam, ile i czy zakładaliście sobie czasu, bądź założyliście, na to, że okej, za nie wiem, za 2, 3, 4 lata to my będziemy właśnie wyprzedawać ten torwar, tak? Czy zakładaliście, a jeśli tak, to ile, po jakim czasie jakby stwierdzicie, że no to teraz to już wyprzedajemy torwar i jakby pokrywa się to z naszymi planami, bądź nie?
Generalnie jest tak, że najlepiej jest stawiać sobie małe cele, nie? To znaczy robimy najpierw, nie wiem, jakiś koncert, jakiś klip, nie? I realizujemy. Skupiamy się na tym, żeby zrealizować te pomniejsze projekty, które są drogą do jakiegoś, powiedzmy, dalszego celu. Jak sobie spojrzysz na kariery zespołów, które w tym kraju coś osiągnęły, były to ścieżki bardzo rzadko krótkie, na ogół średnio długie lub bardzo długie. Przykładem może być zespół Hunter, który powstał w roku chyba 80, bodajże 8.
Tak,
może nawet wcześniej, a tak naprawdę wypłynął gdzieś tam na Woodstocku i wyszedł jako gwiazda w roku 2000 którymś. Więc chłopakom temat zajął lat naście. I trzeba się liczyć, że tak te kariery w tej branży rockowej, nie? Bo mówmy się, że mówimy o branży stricte rockowej, bo ta każda gdzieś tam dziedzina, hip-hop się rządzi swoimi prawami, pop swoimi prawami, rock się rządzi też i swoimi prawami promocyjnymi, które są zupełnie inne. Na pewnym poziomie one są, wiadomo, tożsame, ale czym bardziej się wchodzi w detal, tym te różnice są większe. Więc jeśli chodzi o rockowe kariery, no to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to zajmuje lata. Bez pewności tego, że się uda. Nie masz tego, takiej pewności. Uda się, bądź się nie uda. To lotek.
Znaczy dobrze, że Krzysiu powiedziałeś o tych krótkotrwałych celach, bo to na pewno ułatwia. To jest tak jak w życiu trochę, nie? Że jeżeli, nie wiem, jesteśmy maturzystą, za rok zdajemy maturę, no to wiadomo, że nie ma innego celu póki co niż zdanie tej matury. Zastanawiamy się mniej więcej, jaki kierunek studiów i tak dalej, ale na przykład nie zastanawiamy się, ile będziemy mieli dzieci. Myślę, że w zespole jest dokładnie tak samo, że każdy z nas ma oczy na nagrodzie, eyes on the prize, prawda? Każdy z nas mniej więcej wie, że na końcu tej drogi jest granie międzynarodowe, wyprzedawanie stadionów. No, niesamowita sprawa. Jak decydujemy się na to, że chcemy śpiewać po polsku, no to, że tak powiem, nasze możliwości się troszeczkę zmniejszają. Potem, jeżeli decydujemy się na gatunek muzyczny, to znowu te możliwości się jeszcze bardziej zmniejszają. No i tak dalej, więc myślę, że postawienie sobie takich realnych celów i założeń jest bardzo ważne. Mogę teraz tutaj bardzo górnolotnie powiedzieć, że naszym głównym założeniem jest to, żebyśmy pozostali przyjaciółmi i robili to, co jest naszą pasją. Nie. Naszym założeniem jest zarabianie pieniędzy. Z tego, że gramy. Jeżeli ktokolwiek myśli albo wydaje mu się, że chodzi w tej branży o cokolwiek innego, to niech sobie przemyśli to jeszcze raz. A teraz, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy dorosłego człowieka, człowieka, który nie ma utrzymania od rodziców, który musi sobie radzić ze wszystkim sam, czyli innymi słowy, płacić rachunki za czynsz, płacić rachunki za telefon, za przejazdy i tak dalej. Świat jest brutalny. Masz pieniądze, nie musisz być szczęśliwy, ale jest ci łatwiej. Nie masz pieniędzy, możesz być szczęśliwy, ale będzie ci trochę trudniej. I my wychodzimy z założenia, że jeżeli nam się te aspekty finansowe zepną, no to pewne historie nam się po prostu pewnie poukładają. I nie ma żadnej gwarancji na to, że będziemy robili świetną muzykę, kiedy będziemy mieli dużo pieniędzy. Przeciwnie. Efektem ubocznym w każdej działalności, w każdym działaniu, jeżeli to jest robione naprawdę z ogromnym pasją czy korbą, tak jak to nazwałem wcześniej, to efektem ubocznym są pieniądze. Czyli jeżeli nie skupiamy się na tym, że w pierwszej kolejności najważniejsze, żebyśmy zarabiali pieniądze, czyli zapraszamy swoich 20 znajomych na koncert i poprosimy każdego, żeby zapłacił teraz 60 zł za bilet, bo nam się to kalkuluje, żeby się każdy wyszło po półtora klocka, no to nie wypali. Ale jeżeli my chcielibyśmy dojść do sytuacji, w której bilety są po 100 zł i wyprzedają się, że tak powiem, sale koncertowe, no to myślę, że już można mówić o sobie, że jest w porządku. Czyli to, co robimy, ludzie oceniają, że jest dobre i chcą za to płacić. Bo muzyka, czy twórczość, czy działalność jest takim samym produktem, jak każdy inny produkt na rynku. To jest produkt na rynku. Tak jak architektura, tak jak projektowanie wnętrz, tak jak sprzedawanie samochodów, tak samo i muzyka. My tu siedzimy nie po to, oczywiście to jest wspaniałe, gdybyśmy mogli realizować się artystycznie, czyli to, co robimy, zgadzało się z naszym poczuciem bycia muzykiem, a jednocześnie ludzie chcieli to kupować. Bo niestety dzisiaj, gdybyśmy wyszli z założenia, że chcemy przede wszystkim sprzedawać muzykę, no to sprzedajemy cały sprzęt, kupujemy keyboardy i gramy disco polo. Bo dzisiaj najlepiej sprzedającym się gatunkiem muzycznym w Polsce jest disco polo. Obojętnie jaki numer, obojętnie jakiego zespołu, obojętnie jakiego, będzie miał 20-30 baniek wyświetleń na YouTubie i oni z tego mają pieniądze. Oni nie robią tego po to, że to ich realizuje muzycznie. Oni robią to po to, żeby zarabiać pieniądze. Jeżeli ktokolwiek sobie nie zdaje z tego sprawy albo jest na tyle naiwny, żeby myśleć, że tak nie jest, wzruszyłem ramionami. No.
Jeszcze jest też taka kwestia, która tyczy się w ogóle zespołów w Polsce, mianowicie układ zespół a klub. Ja bardzo często się spotykam z takim sposobem myślenia, że zespoły narzekają na to, że kluby nie chcą płacić pieniędzy za koncert. Nie? No, a ten klub nie chce płacić, bo szef to tam tych pieniędzy nie chce wyłożyć, żałuje na zwrot kosztów, nie chce postawić piwa czy obiadu czy czegoś tam. Nie? Kiedy ja gdzieś tam rozmawiam z klubami o koncercie, przychodzi do pieniędzy, mówię tak, słuchaj, stawiamy bramkę. i bramka jest nasza, a klub zarabia na siebie. To, ile my będziemy mieli z bramki, to jest moje ryzyko, a mój zespół jest wart tyle, ile ludzie będą chcieli za niego zapłacić. Natomiast socjalizm, czyli takie myślenie o tym, że to szef klubu ma wziąć na siebie to ryzyko finansowe tego zespołu, ponieść je za to, że zespół zagra, a zespół nie przyłoży się do tego, żeby ściągnąć ludzi na swój koncert, czyli jak gdyby nie wyprzeda tego koncertu. Natomiast będzie myślał w kategoriach socjalistycznych tak naprawdę, nie amerykańskich, wolnorynkowych, nie? Że twój zespół jest wart tyle, ile ludzie chcą za niego zapłacić, to te zespoły robią się roszczeniowe i leniwe. I niestety, bardzo często jest tak, że zespoły narzekają, no ale potem patrzymy na ich promocje, na to, co oni robią dla innych i okazuje się, że nie ma nic. Że nie ma nic, co oni mogą zaoferować. I dlatego no, to jest, też jest taka kwestia, jak gdyby tutaj dotycząca promocji. Musisz myśleć po amerykańsku.
Kapitalistycznie. Jedno zdanie tylko na temat tego, o czym powiedziałeś przed chwilą. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy zespołem, którego nikt nie zna i dostajemy się na Woodstock. Na teraz Poland Rock Festival. I z całym szacunkiem, ale Jerzy Owsiak nie zaryzykowałby finansowo, że wystawia nas po nocnym kochanku, na którym było milion ludzi, on zaryzykowałby tylko i wyłącznie wizerunkowo. Jeżeli ktoś nie ma pewności, że ludzie się będą bawili na twoim koncercie, dlatego że nikt cię nie zna, nie występowałeś nigdzie, jak możesz mieć prawa do roszczenia o to, żeby ktoś zaryzykował, żebyś mógł wystąpić przed milionem ludzi, abstrahując od tego, że się zesrasz majtki, żeby przed nimi wyjść? Musisz nawiązać z nimi relacje. Musisz być gotowy na to, że poleci w ciebie, nie wiem, puszka piwa. No nie, puszka piwa nie poleci, ale że poleci na ciebie, nie wiem, pomidor, czy kanapka stara, czy co, skarpeta, tak? Cokolwiek. Musisz być też gotowy na to, że poleci na ciebie stanik. Ale to jest trochę inny rodzaj dojrzałości. I uważam, że właśnie to, co powiedział Krzysiek, że wymaganie od innych ludzi, szczególnie dzisiaj, żeby brali na siebie ryzyko, począwszy od tego, żeby brali na siebie ryzyko słuchania ciebie, to jest w ogóle jakaś pomyłka. To ty musisz wziąć za to odpowiedzialność. To ty musisz dzisiaj się przystosować do czasów, zrobić klip, nagrać dobry numer, w dobrym studio, z dobrym nagłośnieniem, na dobrym sprzęcie. I nikogo to nie obchodzi. Jeżeli umiesz to zrobić na tanim sprzęcie, tanim kosztem i ludzie tego słuchają, fantastycznie. Ale mam wrażenie, że na ten temat mogę coś powiedzieć, nie jestem żadnym autorytetem, ale z własnego doświadczenia, i to jest moje tylko subiektywne zdanie Tomasza Mikinka. Nikomu nie proponuję, że tak powiem, się pod tym podpisywać, to jest moje zdanie. Fajnie, jeżeli uda ci się to zrobić na tanim sprzęcie, ale moim zdaniem ta droga, która jest bardziej sprawdzona i ta, która działa, to jest ta droga, która niestety jest obkupiona ogromnymi wyrzeczeniami, niestety ogromnymi kosztami i ogromnym zaangażowaniem. Nic, co warte posiadania, nie przychodzi łatwo.
Powiem ci, że przytrafiła nam się taka sytuacja a propos kapitalizmu, fajna. Parę tygodni temu graliśmy koncert w Wieluniu. Oczywiście za wejściówkę, wejściówka jest dla nas, z fajną kapelą z Wielunia, którą pozdrawiamy. Bilety były tanie, bo chyba były po 5 zł, o ile już pamiętam, tak?
W Wieluniu były po 5 zł.
Tak, w Wieluniu były po 5 zł, tak więc to nie jest jakiś szczególny wydatek. Wiadomo, że my na tym kokosów nie zebraliśmy. W trakcie koncertu dziewczyna, zupełnie przypadkowa, stwierdziła, że to jest granda, że my gramy za 5 zł, że nam się należy więcej. Zdjęła więc kapelusz, który miała na głowie i zaczęła chodzić po ludziach i kwestować w naszym imieniu, że nam się należy więcej pieniędzy za koncert niż to, co ci ludzie zapłacili za bilet. I rzeczywiście jakieś tam pieniądze uzbierają. Co prawda nieduże, ale sam fakt tego, że ktoś uznał nas, że nam się należy więcej niż to, czego my ludzie oczekujemy, było tak dowartościowywujące i tak przemiłe, że jest to więcej warte niż te pieniądze, które rzeczywiście ta dziewczyna zebrała.
Ja potwierdzam tylko i wyłącznie, to była taka sytuacja, ja bardzo się opierałem przed tym, mówiłem, żeby tak nie robić, że ona weszła na scenę, no, na miejsce, w którym byliśmy po prostu wydzielone miejsce dla zespołu, zabrała mi mikrofon i powiedziała, że to jest skandal, że my tylko bierzemy 5 zł i że koniecznie ona musi zebrać więcej pieniędzy, bo nam się za to należy. To było szokujące, ale to było takie bardzo dowartościowujące.
Ja jeszcze chciałem tylko dwie kwestie poruszyć. Pierwsza kwestia przed końcem. Patronite. Zauważyłem, że odpaliliście Patronite'a.
To jest moja inicjatywa. Powiem tak. Dla każdego, kto nie wie, co to jest Patronite. Patronite to jest rodzaj wsparcia finansowego, stricte tylko i wyłącznie, pieniężnego, wprost, dla zespołu w postaci abonamentu. Czyli ustawiamy progi dla patronów, czyli ludzi, którzy chcą nam płacić miesięcznie pieniądze za naszą działalność, lub ewentualnie tam są poustawiane różnego rodzaju cele. Czyli my na przykład zbieramy sobie, celem naszym jest nagranie nowego teledysku, potrzebujemy na to 6000 zł i teraz potrzebujemy zebrać na to pieniądze. Lub, nie wiem, po prostu komuś się podoba nasza działalność, chciałby nas wspierać w jakiś sposób, niewielką kwotą, bo tam chyba od 5 zł zdaje się już jest pierwszy próg ustawiony i chciałby to robić po prostu cyklicznie, bo uważam, że to, co się dzieje dzisiaj na Twitchu, to, co się dzieje dzisiaj na YouTubie, mamy tak zwane kanały subskrybowane. Czyli możemy subskrybować czyjś kanał w postaci opłaty tam 5 dolarów, czy nie wiem, 2 dolarów, czy jakiejś tam, obojętnie na jakiej platformie jesteśmy, na Twitchu jest to 5 baksów. Czyli możemy wspierać działalność danego streamera w ten sposób, że dajemy mu gratyfikację finansową. No bo umówmy się, co z tego, że my mamy subskrypcję kanału w postaci, nie wiem, 100 tysięcy subskrybentów, dajmy na to na YouTubie, to oczywiście nam daje to, że mamy wyświetlenia na danym poziomie i to powoduje, że jesteśmy atrakcyjni reklamowo dla pewnych, że tak powiem, no dla YouTuba, tak? Więc możemy spowodować sytuację, w której zaczniemy zarabiać na wyświetleniach. Z każdymi innymi tymi rzeczami jest tak, że po prostu decydujemy się na to, żeby przekazywać komuś formę wynagrodzenia pieniężnego za jego działalność. I teraz ja sobie pomyślałem tak, że jeżeli będzie ktoś na koncercie, kto niekoniecznie chce, tak jak ta pani w Wieluniu, wszemi wobec oznajmić, słuchajcie, ja chcę was wspierać, każdy musi dać pieniądze. Nie każdy musi dać, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to jest crowdfunding. Ja was chcę wspierać. Dlaczego mi to przyszło do głowy? Ponieważ miałem sytuację, ja pracuję w branży zupełnie związanej z muzyką. Mam firmę w ogóle w totalnie innej historii. I jedna z moich, znaczy z ludzi, których współpracuję, kiedyś mi powiedziała, że wspiera na Patronite zespół z Łodzi i idzie na ich koncert, dlatego że ich wspiera za darmo. Oni mieli normalnie bilety po 30 zł, a ona dzięki temu, że ich wspierała przez jakiś tam czas, otrzymała po prostu wejściówki za darmo. I ja sobie pomyślałem, co za wspaniała sprawa, bo uważam, że nad pewnym poziomem, w momencie, w którym zaczyna być to sytuacja, w której wyprzedajemy 2000 biletów, ktoś chce spędzić z nami czas po koncercie, iść na piwo, na pizzę, obojętnie co, pogadać z nami i chciałby sobie to kupić, bo ma na to środki, bardzo proszę. I to nie jest kwestia tego wyboru, że ja teraz wybieram z 2000 ludzi, uwaga, wybieram 20 osób, które idą z nami na imprezę, tylko to są ludzie, którzy świadomie i otwarcie decydują się na to, że chcą brać udział w rozwoju zespołu. No bo nie oszukujmy się znowu po raz kolejny, to będę podkreślał. Nie oszukujmy się. Nie chcę, żeby z tej rozmowy ktoś wyniósł taki wniosek, że ja jestem bardzo chciwy i bardzo jestem żarty na pieniądze. Nie, bo gdybym to robił za pieniądze, no to bym już zrezygnował po 2 miesiącach, a robimy to od 2 lat.
I sami do tego wkładamy pieniądze, mówmy się, nas to kosztuje.
Tak. A każdy z nas, no ja gram od 15 lat w ogóle na instrumencie, więc, że tak powiem, no już w ogóle, to już jest w ogóle inna kwestia. A nas to też niestety kosztuje pieniądze, no więc, że tak powiem, my oczekujemy, że nam się to w pewnym stopniu zwróci, ponieważ no inwestycja polega na tym, że wkładamy jakąś tam część, a chcemy wyciągać więcej. I tak jak mówię, Patronite jest po to, że jeżeli ktoś ma ochotę wspierać nas finansowo ponad kupienie biletu, kupienie płyty, kupienie koszulki, które będą, może to robić po prostu dodatkowo. I tyle. Jak ktoś nie chce, nie ma żadnego przymusu. Będzie po prostu roll-up, który będzie informował o tym, że można nas wspierać w ten sposób. I tyle.
I ostatnie pytanie. Widzę, że byśmy mogli rozmawiać godzinami na temat technikaliów związanych z profesjonalnym prowadzeniem zespołu i jakby no, takich dalekosiężnych planów podboju rynku muzycznego, nie tylko polskiego, ale też pewnie zagranicznego. Jesteście zespołem, który ma tam na Spotify'u swoją twórczość. I teraz, czy bardziej się skłaniacie ku internetowi i jego sile? Czy może jednak w dalszym ciągu ciśniemy te media tradycyjne, czyli radio, telewizja, tak? Czy może w ogóle macie inny model, tylko, nie wiem, social media i, nie wiem, jakieś niszowe portale typu SoundCloud, typu Bandcamp i tak dalej, i tak dalej.
So, czytałem taką statystykę, nawet nie wiem, czy nie dzisiaj, jeśli nie dzisiaj, to wczoraj, opublikowaną przez Akademię Menadżerów. To też warto, jak gdyby, przeglądać sobie branżowe social media. Tego jest dużo dotyczące producentów, menadżerów. Akademia Menadżerów opublikowała taki artykuł, w którym jest prognoza, że 2018 rok będzie pierwszym rokiem w historii polskiej branży muzycznej, kiedy sprzedaż ze streamów przewyższy sprzedaż fizyczną. Jest to bardzo ciekawa statystyka, dlatego że jakby bardzo dużo mówi nie o tym, jak funkcjonuje branża, tylko o tym, jak funkcjonuje twój odbiorca. Otóż dzisiaj odbiorca muzyki, młody człowiek, ma smartfona. Na ogół do niego bardzo wątpliwej jakości słuchawki i jakąś streamową apkę, na której słucha muzyki. Jakiej słucha muzyki? To też chodzi o pytanie. Każdej. Otóż osoba, która idzie na koncert Cabano Fide, czy idzie na koncert hip-hopowy, następnego dnia pójdzie na koncert Konkubenta i tak samo dobrze się będzie bawić. Więc nie ma już czegoś takiego, że są fani subkultur, że są, znaczy są gdzieś tam te subkultury, jeszcze gdzieś tam funkcjonują, ale w tych pokoleniach, które idą następne, już tego nie ma. I trzeba jak gdyby pamiętać o promocji tej muzyki, że twój odbiorca jest wszędzie. On będzie i w Radiu Łódź, i on będzie i na Spotify'u, i on będzie w rozgłośni chrześcijańskiej, w której też mieliśmy okazję ostatnio dawać wywiad. Nieważne, że gramy rocka, przyjęli nas bardzo gorąco, fajnie, profesjonalnie. W małym klubie, na dużej scenie grając dla rodzin, tak jak graliśmy na mikserze regionalnym, twój odbiorca jest wszędzie, dlatego że on też i słucha każdej muzyki już w tym momencie. Muzyka jest wszelaka, tak?
Moimi rozmówcami byli Tomasz Mikinka, wokal, gitara. Dzięki.
Dzięki, dzięki bardzo.
I Krzysztof Korczak, gitara.
Dzięki.
Dziękuję wam panowie za wywiad. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia na scenach łódzkich i nie tylko. I do usłyszenia w różnych mediach. Oczywiście ciągle obserwuję i trzymam kciuki, chłopaki, za wasz, można powiedzieć, no, sukces. No, za wasz sukces i rozgłos. Dzięki. W tym wydaniu to już wszystko, natomiast warto obserwować zespół Konkubent, bo myślę, że zatrzęsą rynkiem muzycznym. A jak nie zatrzęsą, to i tak warto śledzić ich karierę, bo naprawdę dobrze grają. Warto się wybierać na ich koncerty i warto ich słuchać, czy to na Spotify'u, czy to na innych serwisach streamingowych. Zapraszam na kolejne wydania podcastu Misja Muzyka. Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy się pojawia nowy odcinek, no to oczywiście zapraszam na fanpage Misji Muzyka, a dodatkowo w opisie wydania podam link do subskrybowania. Od tego wydania podcast będzie się pojawiał właśnie na serwisie Anchor FM, więc zapraszam do obserwowania, jeśli tam macie konto, a jeśli nie, no to trudno. Tak właśnie przeniosłem cały podcast na ten serwis, bo się okazuje, że jest za darmo. No tak, jest za darmo, to czemu nie skorzystać? Dziękuję za twój czas, dziękuję za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym wydaniu podcastu Misja Muzyka. Cześć.